Witam w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec
i Norbert Bączyk. Druga wojna światowa była największym oraz najkrwawszym konfliktem w dziejach. Na bazie wielu lat własnych badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów, staramy się przybliżać szereg zagadnień związanych z tą okrutną wojną, a także obalać wiele mitów.
Jeżeli podoba się Wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.com/podcastwojennehistorie. Albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie buycoffee.com/podcastwojennehistorie. Norbert, wróćmy dzisiaj do kampanii wrześniowej, o której wielokrotnie już rozmawialiśmy. Ta kampania wrześniowa nam nie wyszła. Była to jedna z bardziej spektakularnych naszych porażek, niestety. Ale często jest tak, że gdy mówimy o kampanii wrześniowej, przewija się taki wątek, że może rzeczywiście nie walczyliśmy długo, ale zadaliśmy Niemcom straty na tyle poważne, że oni musieli czekać aż do wiosny 1940 roku, żeby móc uderzyć na Francję. I czy to jest prawda? Jak duże straty zadaliśmy temu Wehrmachtowi we wrześniu 1939 roku?
Rzeczywiście, Kamilu, zaznaczę, już wielokrotnie o tym mówiłem, że to była nasza największa nowożytna klęska. Wojsko polskie, czy raczej nawet państwo polskie w wymiarze strukturalnym nie poniosło równie upokarzającej klęski i katastrofy od czasów bodaj drugiego potopu szwedzkiego na początku XVIII wieku, a nawet gorzej, bo wtedy za bardzo żeśmy się nie bronili, a w 1939 roku próbowaliśmy. Natomiast klęska była straszna, jak to z takimi klęskami bywa, a już mówiłem o tym parokrotnie. Szuka się jakiegoś pocieszenia, jakichś pozytywów w tej katastrofie. I jednym z takich mitów 1939 roku stworzonym ku pokrzepieniu serc był mit, że co prawda Niemcy wygrali, ale ta kampania była dla nich tak ciężka, oni zużyli takie zapasy amunicji, paliwa, że chociaż może ich straty krwawe nie były jakieś gigantyczne, to jednak musieli na długie miesiące odpuścić od razu ofensywę na Francuzów i myśmy swoim oporem, naszym zaangażowaniem, naszą bohaterską postawą, naszym zachodnim aliantom daliśmy dodatkowych wiele miesięcy czasu na przygotowanie się do walki. Może opisywanie tego zagadnienia zacznę od historii z sierpnia 1939 roku z odprawy brytyjsko-francuskiej, gdzie głównym narratorem, głównym sprawcą decyzji był francuski głównodowodzący generał Gamelin, który zresztą nas nie lubił i nie uważał nas za cennych aliantów. Wtedy alianci, Brytyjczycy, Francuzi zastanawiali się nad tym, gdzie pójdzie pierwsze uderzenie. Czy na Polskę, czy na Francję? O ile my, marszałek Śmigłyrycz i nasze dowództwo byli przekonani i słusznie, że główne uderzenie na pewno pójdzie najpierw na Polskę, a dopiero potem zostanie skierowane na zachód, no to generałowie francuscy nie byli tego tacy pewni. Mieli kilka wariantów działania i między innymi mieli takie warianty działania, że owszem, może być uderzenie na Polskę, ale może być też uderzenie na Francję. Pierwsze, przez Belgię albo bezpośrednio na terytorium francuskie. Tak się zastanawiali brytyjscy i francuscy oficerowie, to oczywiście wiemy ze stenogramów, zachowanych dokumentów i tak dalej, no bo jeżeli chcemy wiedzieć, co się wtedy działo, to musimy poznawać te stenogramy, te dokumenty, nawet jeżeli sami nie mamy do tego bezpośrednio dostępu, to czytajmy historyków, którzy to robią. Mamy w Polsce paru wybitnych specjalistów od konferencji, od wymiany informacji aliantów francuskich i brytyjskich, na przykład mamy Wojciecha Mazura, więc jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, co naprawdę się wydarzyło wtedy, albo czy Abbeville, ta sławna konferencja, czy ona była ważna, czy też nie była ważna, od razu podpowiem, nie była wcale ważna, bo Gamelin na tej konferencji po prostu przyszedł i powiedział, że zrobi to, co zrobi i nikt za bardzo nie zaprotestował. Natomiast chodzi o to, że jeszcze przed wojną właśnie generał Gamelin tak się zastanawiał i stwierdził, że jeżeli pierwsze uderzenie pójdzie na Polskę, to Polacy nie mają szans. To znaczy, że szybko zostaną zgruchotani. Ale jednocześnie cynicznie, bo generał Gamelin był bez wątpienia cyniczny, stwierdził, że jeżeli Hitler uderzy teraz, latem, pod koniec lata na Polskę, to on już nie będzie miał możliwości projekcji siły na Francję w tym samym roku. I że rzeczywiście, jeżeli zaatakuje w sierpniu, wrześniu 1939 roku Polaków, to ta kampania zwiąże go na tyle, że na Francję uderzy nie wcześniej niż wiosną 1940 roku. I generał Gamelin spuentował to stwierdzeniem, ale wówczas, to znaczy wiosną 1940 roku, będą tu już z nami również Anglicy, to znaczy cały brytyjski korpus ekspedycyjny, ekspedycyjny, lotnictwo, to wszystko się zgrupuje, alianci będą razem i będą mogli zmierzyć się z Hitlerem.
Czyli jednak generał Gamaleon miał rację, jakby przewidział to, co się stanie.
Ja zacytowałem Gamaleon dlatego, żeby pokazać to w kontekście tej narracji polskiej, która mówi, że kampania w Polsce była dla Niemców tak ciężka i tak trudna, że nie zdecydowali się zaatakować już w roku 1939. Gamaleon się mylił. To znaczy Niemcy pokonali nas i od razu przerzucali wojska na zachód. I Hitler chciał zaatakować Francję w październiku 1939 roku. Od razu.
To dlaczego tego nie zrobił?
Bo po raz ostatni w II wojnie światowej niemieccy generałowie stawili mu opór i przekonali go po straszliwych awanturach, żeby nie atakować jesienią, bo utraci się przewagę, która daje lotnictwo i wojska zmechanizowane, bo w listopadzie czy grudniu efektywność lotnictwa i wojsk zmechanizowanych będzie nieporównywalnie gorsza niż wiosną. I to był bardzo poważny spór, który omal nie zakończył się dymisją generała Brauchicza, głównodowodzącego wojsk lądowych w Wehrmachcie. Bo Hitler chciał atakować od razu, generałowie mówili nie, ale nie dlatego, że zmęczyli armię kampanią polską, tylko dlatego, że pogoda była tutaj elementem decydującym. Czyli to, że kampania francuska zaczęła się akurat w maju 1940 roku, a nie w październiku 1939 roku, to był przede wszystkim efekt pogodowy niemieckiego planowania ofensywnego opartego o nowoczesne środki walki, takie jak czołg, samolot, które były uzależnione od warunków pogodowych. To był element kluczowy, nie kampania polska. Kampania polska w niemieckiej nomenklaturze. Nasza wojna obronna, wrzesień 1939 roku, dla Niemców kampania polska. Niemcy, jak to się mówiło wtedy w Armii Czerwonej, nie stracili aż tylu podków w Polsce, żeby nie być gotowym do szybkiego uderzenia na Francję. Hitler chciał atakować już w październiku 1939 roku, bo po pierwsze miał potencjał, po drugie zakładał, że w październiku będzie miał i tak silniejsze wojsko własne niż wiosną 1940 roku. Zakładał, że Francuzi i Anglicy szybciej się będą zbroić niż on i uważał, że czas działa na niego korzyść i generałowie naprawdę z olbrzymim trudem powstrzymali go. Natomiast clue jest taki, że Niemcy mogli spróbować już w październiku 1939 roku, właściwie bardziej w listopadzie 1939 roku, kiedy główna masa wojsk spłynęła na front zachodni, mogli podjąć próbę już pierwszych działań ofensywnych, czy po prostu wielkiej ofensywy, tylko rzeczywiście generałowie niemieccy mieli rację, no w tych warunkach krótkiego dnia, dużego zachmurzenia, częstych opadów deszczu, potem śniegu, w warunkach oblodzenia czy zabagnienia terenu, to prawdopodobnie ten blitzkrieg by nie wyszedł, tak jak wyszedł wiosną 1940 roku. I tutaj dochodzimy jakby do punktu zasadniczego naszej dzisiejszej rozmowy, znaczenia naszego oporu, znaczenia kampanii wrześniowej dla niemieckiego potencjału w kontekście wojny koalicyjnej.
No właśnie, w jak dużym stopniu nadszarpnęliśmy ten Wehrmacht?
Przykro powiedzieć, nie nadszarpnęliśmy go za bardzo. Ale zacznijmy od pozytywów, nie od całej masy negatywów, o której trzeba powiedzieć, tylko zacznijmy od pozytywów. Był jeden element w niemieckich siłach zbrojnych, i to był bardzo ważny element w niemieckich siłach zbrojnych, który przejściowo po kampanii polskiej był osłabiony i to w dwójnasób. I to były wojska pancerne niemieckie. Wehrmacht nie za bardzo osłabł w wyniku kampanii polskiej. Odniósł wspaniałe, niestety, zwycięstwo. 700 tysięcy polskich jeńców. Zabił, niestety, ponad 100 tysięcy naszych żołnierzy. Wziął ponad 3 tysiące armat jako zdobycze. 16,5 tysiąca karabinów maszynowych. 1700 moździerzy. Zagarnął połowę naszego kraju. Wziął w niewolę 22 miliony naszych rodaków. No więc to była dla nas straszna klęska, a dla nich wielkie zwycięstwo. No ale jeżeli gdzieś szukać tych pozytywów, to armia niemiecka stwierdziła, że ich wojska pancerne po kampanii w Polsce uległy osłabieniu. Po pierwsze stwierdzili Niemcy, że są bardzo niezadowoleni z opancerzenia swoich czołgów. I stwierdzili, że mają dużo czołgów, ale te czołgi są, nie spełniają ich oczekiwań jako pojazdy pancerne. Największe gromy oczywiście, zupełnie moim zdaniem niezasłużone, ale to na osobny odcinek rozmowa, no największe gromy spadły na czołg Panzer 1. On występował w dwóch zasadniczych odmianach. Panzer 1, wersja A i wersja B. No i rzeczywiście ta wersja A to były te najstarsze czołgi niemieckie. Najstarsze, miały tylko kilka lat. Natomiast te powiedzmy najstarsze kilkuletnie czołgi, one były najsłabiej uzbrojone i najmniejsze, miały najmniejsze silniki w ogóle. Były to najmniejsze czołgi niemieckie i stwierdzono, że te czołgi Panzer 1, wersja A, to trzeba coś z nimi zrobić. Niemcy stwierdzili gdzieś wycofać do drugiej linii albo no jakoś inaczej wykorzystać. Nie znaleźli na to do końca sposobu. Stwierdzili, że nie da się za bardzo dopancerzyć już tych czołgów. Zaczęli dopancerzać inne czołgi. Pancer 2, Pancer 3, Pancer 4. Natomiast, no bo stwierdzili po kampanii polskiej, że one mają za słabe opancerzenie. Stwierdzili również, że długo badali na przykład czołgi Pancer 3 różnych odmian. Były takie niskoseryjne, liczące tylko po na przykład 10 sztuk produkcji czołgi Pancer 3 różnych odmian, tam odmiana A, B, C. No to stwierdzili, że te wszystkie eksperymentalne czołgi, no to one się nie nadają do normalnej wojny i po prostu wycofali je z eksploatacji. Część czołgów Pancer 1, ale akurat odmiany B, przekierowali zaś z jednostek pancernych do jednostek Panzerjäger i zaczęli przerabiać je na samobieżne armaty przeciwpancerne, no bo stwierdzili, że skoro to są czołgi raczej wątpliwej jakości, to chociaż zyskają na znaczeniu jako niszczyciele czołgów, a właściwie jako łowcy czołgów, to Panzerjäger. I Jäger rzeczywiście w roku 40 w kampanii francuskiej pewną grupę czołgów Panzer 1 przebudowano na samobieżne armaty przeciwpancerne. Część najstarszych czołgów Panzer 1 wycofano z linii, przekierowano do jednostek szkolnych albo zmagazynowano i różnego rodzaju prototypowe czołgi również wycofano z linii, stwierdzono, że są nieprzydatne. Czyli różne dziwne pojazdy, które brały udział w kampanii przeciwko Polsce, już się w kampanii francuskiej nie pojawiły.
Czyli mówiąc o tym, że niemiecka broń pancerna jakby straciła swoją siłę, z tego co słyszę, nie masz na myśli tego, że poniosła duże straty, tylko że po prostu Niemcy stwierdzili sami, że część tego sprzętu się nie nadaje.
Tak, znaczy Niemcy stwierdzili, że muszą swoje wojska pancerne lepiej przygotować do, jak to oni mówili, prawdziwej wojny, czyli do ataku na Francję, bo niestety Niemcy nazywali czasami kampanię przeciwko nam operacją policyjną. No to było oczywiście przejawem wyłącznie ich bezczelnej pychy. Mówię o propagandzie nazistowskiej, a nie realnym obrazem, dlatego że stoczyliśmy z nimi regularną wojnę i żeby nas pokonać, musieli jednak zastosować większość swojej siły, o czym za chwilę powiem. To nie była żadna operacja policyjna, to była regularna walka, a my stawialiśmy im zaciekle opór. Natomiast Niemcy stwierdzili, że to prawdziwej kampanii muszą się lepiej przygotować, muszą zdefiniować inaczej pojęcie swoich dywizji lekkich, czyli zmechanizowanych, skończyć proces ich przeformatowywania w normalne dywizje pancerne, muszą zmodyfikować strukturę swoich dywizji piechoty zmotoryzowanej, no muszą opancerzyć lepiej swoje czołgi i muszą odzyskać pełny potencjał. Jeśli chodzi o straty w czołgach niemieckich, to Niemcy na 2,5 tysiąca czołgów, które rzucili do walki, stracili bezpowrotnie około 300, to jak łatwo policzyć, to stracili 12% swojego potencjału pancernego. Przy czym ja przypominam, że Niemcy część czołgów zostawili w Rzeszy, bo w sumie mieli 3,5 tysiąca czołgów, w związku z czym te straty w kampanii polskiej były poniżej 10% ich potencjału wyjściowego. Ale Niemcy mieli problem, dlatego że zaczynając wojnę we wrześniu 1939 roku, mieli problem właśnie z czołgami, bo chociaż kampania dla nich w Polsce z użyciem broni pancernej to trwała w gruncie rzeczy 3 tygodnie, to straty były o wiele wyższe niż bieżąca produkcja. Dlatego, że między wrześniem a grudniem 1939 roku, czyli przez 4 miesiące, Niemcy wyprodukowały tylko 370 nowych czołgów, a w ciągu 3 tygodni straciły około 300. W tej liczbie 300, jeśli chodzi o te podstawowe niemieckie modele, to Niemcy stwierdzili, że bezpowrotnie stracili 89 Panzer 1, 83 Panzer 2, 26 Panzer 3 i 19 Panzer 4. Mówię o tych niemieckiej produkcji, no bo jeszcze były czołgi Panzer 35, 38, były czołgi dowódcze, ale tak jak powiedziałem, tych podstawowych typów i to były straty, których produkcja bieżąca nie pokrywała albo pokrywała ledwo, bo jednak między wrześniem a grudniem Niemcy dostali nowych 15 Panzer 2, 157 nowych Panzer 3 i 45 nowych Panzer 4 plus 153 czołgi czeskie produkowane w protektoracie Czech i Moraw, czyli Panzerkampfwagen 38T. Czyli to jest 370 czołgów i to są 4 miesiące, a tutaj miesiąc tracisz prawie tyle samo. Więc Niemcy stwierdzili, że ich wojska pancerne to jest ten element, który procentowo stracił w kampanii polskiej najwięcej. Ale znów, mówimy o 12, 10, 8% w zależności jak to policzymy. I Niemcy i tak do wiosny 40 roku nie stworzyli jakiegoś potężnego kułaka pancernego. Oni atakowali Francję nie mając jakoś relatywnie wiele więcej czołgów niż w roku roku 1939. Była tylko ta różnica, że tak jak powiedziałem, oni jeszcze mimo tego, że mieli za małą produkcję, i tak wycofali z linii część starych czołgów Panzer I i czołgi prototypowe. Mimo że nie mieli tej produkcji, to i tak się tym tak nie przejmowali. Więc to nie był dla nich problem. To, że oni mieli takie straty, produkcja nie nadążała w żaden sposób w stosunku do potrzeb, to nie był dla nich taki duży problem. Dlatego, że czołgi były bardzo ważne w niemieckiej doktrynie. Ale czołgi nie były tak naprawdę najważniejsze. Armia niemiecka, wojska lądowe opierały się na idei połączoności. Czyli tak naprawdę każdy element był tak samo ważny. Czołgi oczywiście, związki szybkie, związki zmechanizowane, one były tą szpicą natarcia, ale one stanowiły tylko 10-6% ogólnego potencjału wszystkich związków taktycznych. Niemcy mieli w 1940 roku 10 dywizji pancernych, a wszystkich dywizji mieli ponad 100. To było super ważne, ale to nie było absolutnie i wyłącznie najważniejsze. Ale te czołgi, jak powiedziałem, jeżeli szukamy gdzieś jakiegoś elementu ku pokrzepieniu serc, to możemy powiedzieć, że się bardzo Niemcy w Polsce zdziwili. Po pierwsze tym, że my mamy tak zaawansowaną obronę przeciwpancerną i że ta zaawansowana obrona przeciwpancerna, mimo że niewystarczająca na szczeblu pojedynczej dywizji, ale jednak na tyle rozbudowana, na tyle Polacy, czyli my mamy tyle środków walki różnorodnych, karabin przeciwpancerny, armatka przeciwpancerna, granat przeciwpancerny do działa polowego, że wygenerowało im ponadprzeciętne straty. Ale oprócz tych czołgów, to takich pozytywów dużo nie znajdziemy. Zasadnicza sprawa. No, trzeba sobie uświadomić, że armia niemiecka, jeśli chodzi tylko o wojska lądowe, to uderzyła na nas ponad 1,5 milionem żołnierzy. I jak potem jesienią 1939 roku jeszcze niedokładne, takie na szybko meldunki zaczęły spływać do Berlina, to dowódcy niemieccy meldowali swoim politycznym przełożonym i do dowództwa OKW, czyli do dowództwa sił zbrojnych, że armia lądowa poniosła w Polsce straty na poziomie 8082 zabitych, 27278 rannych, 5029 zaginionych, ich los na chwilowo nieznany. Czyli innymi słowy, Niemcy meldowali do siebie, że stracili około 40 tysięcy ludzi z wojsk lądowych, z tego 1,5 miliona, który się na Polskę wysypał, to łatwo zauważyć, że to były bardzo niewielkie straty osobowe. Potem były kolejne informacje doprecyzowujące, ta liczba zmarłych żołnierzy niemieckich rosła, liczba żołnierzy zaginionych malała, w końcu większość, zdecydowaną większość zaginionych zakwalifikowano jako zmarłych. Oficjalnie we wrześniu 1939 roku armia niemiecka miała 16 400 zabitych i 400 zaginionych. Spływały bardziej szczegółowe raporty, to raz, a dwa, umierało część najciężej rannych w szpitalach. Więc jak zobaczymy statystykę zgonów w październiku, w listopadzie czy w grudniu, to tam kilkuset żołnierzy Wehrmachtu, a w październiku to nawet prawie 2000, było kolejnych zgonów. Czyli można by powiedzieć, że maksymalna liczba żołnierzy poległych w kampanii polskiej mogła sięgnąć 18, no nawet 20 tysięcy żołnierzy niemieckich. Czyli 5-6 razy mniej niż nasze straty bezpowrotne krwawe. Bo u nas pierwotnie kiedyś mówiono o 70 tysiącach zabitych żołnierzy Wojska Polskiego we wrześniu i październiku 39 w walce. Dzisiaj mówi się raczej o 100-120 tysiącach. Czyli Niemcy mieli 5-6-krotnie mniejsze straty niż my zabitych. Siłą rzeczy myśmy nie mieli ostatecznie żadnych jeńców niemieckich. Przejściowo oczywiście tacy byli, ale po kampanii nie było już żadnych. A Niemcy oficjalnie wzięli do niewoli 694 tysiące żołnierzy Wojska Polskiego. Tutaj jest przepaść między tymi liczbami. Przepaść. Niemieckie straty w krwawe były bardzo małe. A jak to się rozpisze na poszczególne dywizje, no to się zauważy, że na ogół większość niemieckich dywizji, nawet tych intensywnie zaangażowanych w walkę, traciła w kampanii w Polsce 200, 400, 1000 czasem żołnierzy. Ja mówię zabitych, rannych, zaginionych. Często nawet w bardzo ciężkich walkach. No 1000 żołnierzy na dywizję to już było dużo w 3 tygodnie. No to już było naprawdę, że ona się skrwawiła. Były przypadki specyficzne, dosyć duże straty ponosiły jednostki, które walczyły w tyglu albo przyjmowały na siebie silne przeciwuderzenie polskie, czyli na przykład 30 dywizja piechoty, no ta ona na przykład miała duże straty w jeńcach. Czyli Polacy nad Bzurą, czyli my, wzięliśmy relatywnie dużo żołnierzy 30 niemieckiej dywizji piechoty do niewoli w walkach nad Bzurą. Ale oni wszyscy w ciągu tygodnia, 10 dni tak odzyskali wolność. Relatywnie duże straty miały dywizje Guderiana, które, o czym już rozmawialiśmy, buszowały po północnej Polsce. Pierwsza dywizja górska miała relatywnie wysokie straty walcząca pod Lwowem, no ale żadna niemiecka dywizja nie została rozbita. Ta 30 dywizja piechoty, powiedzmy, że została poturbowana, ale nie utraciła w pełni zdolności bojowej i pozostała na obszarze. Ale to mówię, Niemcy uderzyli na nas ponad 50 dywizjami i mieli straty na poziomie tych, powiedzmy, 40 50 tysięcy ludzi, czyli łatwo to policzyć. No przypada mniej niż 1000 żołnierzy na daną dywizję, a przypomnę, dywizja no to 12, 14, 15 tysięcy ludzi. Więc straty krwawe niemieckie nie były duże. To jest poniekąd zrozumiałe, znaczy armia, która zwycięża, ponosi mniejsze straty na ogół, patrz Armia Czerwona, która jest zaprzeczeniem tej reguły, ale armia, która zwycięża na ogół, ponosi mniejsze straty niż armia, która przegrywa, a i w Armii Czerwonej tak naprawdę największe straty ponoszono wtedy, kiedy ona przegrywała, a nie wtedy, kiedy zwyciężała. Chociaż jak zwyciężała, to również ponosiła kolosalne straty. Znaczy większe niż broniący się Niemcy, na przykład w 1944 roku w Polsce. Natomiast chodzi o to, że myśmy mieli tak potężne straty, bo kampania była dla nas nieszczęśliwa, zakończyła się klęską, rozbiciem armii. Więc stąd te dysproporcje. Ale jeżeli porównujemy straty krwawe, to mówię, nawet jeżeli maksymalnie zawyżymy, czy dojdziemy do maksymalnego pułapu strat niemieckich bezpowrotnych z kampanii w Polsce, to jest 16, 18, 20 tysięcy ludzi. Nie więcej. Większość z nich może nawet wskazać z imienia, z nazwiska, bo niemieckie dokumenty za kampanię polską są niezwykle szczegółowe i to jest dla mnie, jako dla polskiego historyka wojskowości, niezwykle przykre, że tak ważka i w sumie niestoczona dawno kampania jak wojna obronna czy kampania wrześniowa, to my lepiej potrafimy wskazać zabitych niemieckich z imienia, z nazwiska, z liczby niż polskich, bo straty polskie bezpowrotne krwawe w 1939 roku pozostają szacunkiem. I to szacunkiem o rozpiętości kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy w tą lub w tamtą. A Niemców możemy niemalże policzyć co do jednego. Często wskazać ich z imienia, nazwiska i gdzie zostali pochowani. To jest przykre, że my też musimy zrozumieć naszą sytuację. Niemcy przegrały II wojnę światową, a mimo to ich dokumentacja o ich żołnierzach jest nieporównywalnie lepsza. Wiedza, nawet czasem pamięć bywa nieporównywalnie lepsza niż nasza wiedza o naszych żołnierzach. Co jest z punktu widzenia obserwacji historyka po prostu konstatacją niezwykle przykrą. Natomiast kiedy budowano ten mit tego wyczerpania Wehrmachtu, że tych żołnierzy niemieckich nie zginęło za wielu, że ten liczący miliony żołnierzy Wehrmacht nie odczuł tego, to podkreślano, mówiono, że straty techniczne, że straty materiałowe niemieckie były takie, że Niemcy wyczerpały się na okres kilku miesięcy, że musiały złapać oddech, żeby znowu uderzyć. I to niestety też nie jest prawda. Weźmy lotnictwo. Niemcy straciły we wrześniu 1939 roku około 300 samolotów. 300 samolotów, tylko że tutaj diabeł zawsze tkwi w szczegółach. Otóż Niemcy mieli pojęcie, tak jak w czołgach, straty bezpowrotnej i uszkodzenia. Jeżeli uszkodzenie nie przekraczało 50%, to samolot nadawał się do naprawy. Jeżeli powyżej 50 czy 60%, no to mimo, że był teoretycznie tylko uszkodzony, spisywano go ze stanu jako maszynę nie nadającą się do naprawy. Stąd za wrzesień 1939 roku w Polsce można powiedzieć, że Niemcy mieli 258 samolotów utraconych bezpowrotnie i 263 egzemplarze samolotów uszkodzonych, co razem daje ponad 500 maszyn, co jest wartością przy tej skali użytych samolotów 2,5 tysiąca przeciwko nam, to jest 1/5, 20%.
To jest chyba dużo.
Wiesz co? No nie. To nie jest dużo, dlatego że potem jak za bardzo intensywnych walk nie było, zimą z 39 na 40 rok, to i tak tym Niemcom jeszcze kilkaset samolotów spadło w tej Rzeszy i na froncie zachodnim. Mimo, że niewiele się działo. Znaczy musimy sobie zdawać sprawę, że samoloty wtedy w latach 30 czy 40, one się odznaczały dosyć dużą usterkowością, awaryjnością, było mnóstwo wypadków lotniczych. W związku z czym nawet jak nie toczyłeś żadnej operacji bojowej na wielką skalę, to i tak miałeś straty. Musimy sobie uświadomić, że Niemcy w 1939 roku wyprodukowały ponad 8 tysięcy samolotów. W związku z czym w odróżnieniu od czołgów nie było żadnego problemu zastąpić uszkodzone czy utracone samoloty nowymi. Poza tym Niemcy mieli, jeśli chodzi o Luftwaffe, jednostki powietrzne, oni stracili w Polsce 400 zabitych załogantów i jeszcze około setki rannych, czyli powiedzmy 0,5 tysiąca załóg samolotów. Luftwaffe, czyli wyraźnie mniej nawet niż samych samolotów. W związku z czym Luftwaffe nie poniosła w Polsce strat, które w jakikolwiek sposób by je obezwładniały. Mało tego, o ile oficerowie wojsk pancernych zaczęli narzekać na grubość swoich pancerzy czołgów oraz dowództwo mówiło, że trzeba przekształcić jedne dywizje w drugie, czyli zmechanizowane, lekkie, w pancerne i tak dalej, że trzeba wycofać część najstarszych czołgów, to Luftwaffe było euforycznie nastawione do siebie po kampanii w Polsce. Stwierdziło, że ono w ogóle rozstrzygnęło tą kampanię samo, że jest najważniejsze, że jest super i że są najlepsi. W związku z czym oni byli bardzo zadowoleni siebie, natomiast dostrzegali to, że pogoda była bardzo dobra i Göring absolutnie nie sprzeciwiał się Hitlerowi. Jak Hitler by kazał atakować w listopadzie, to by Luftwaffe próbowało coś w listopadzie zrobić. Ale wszyscy generałowie, Milch, Kesselring, Sperle, oni wszyscy wiedzieli, że w październiku, w listopadzie, w grudniu to nie będzie dobra kampania lotnicza. Ale byli do niej gotowi. Luftwaffe przebazowała się na zachód i wbrew opinii generała Gamelin nie czekałaby do wiosny, gdyby Hitler się uparł. Opór stawiły wojska lądowe i to one zmieniły decyzję Hitlera, że ofensywy nie będzie. Ale Luftwaffe powiedziałem, nawet jeżeli uznamy sobie samoloty uszkodzone, że 500 samolotów, 500 załogantów, to nie były straty, które w żaden sposób by obezwładniły Luftwaffe. Oczywiście to nie znaczy, że my nie walczyliśmy jak się tylko dało, bo polskie lotnictwo dało z siebie w tej kampanii, można by powiedzieć, wszystko. Polska obrona przeciwlotnicza była tym elementem, który strącił najwięcej niemieckich samolotów. Nie polskie myśliwce, tylko polska obrona przeciwlotnicza. I sami Niemcy komplementowali nas w jakimś zakresie, mówiąc przede wszystkim, że wbrew ich oczekiwaniom nie udało się zniszczyć polskiego lotnictwa w ciągu pierwszych 48 godzin. Że polskie lotnictwo, ponieważ było rozproszone i nigdzie nie stanęło do decydującej walnej bitwy, tylko przyjęło obronę o charakterze terytorialnym, w tym sensie, że było rozproszone pomiędzy różne armie polowe i brygadę pościgową, to nie udało się obezwładnić tego lotnictwa jednym uderzeniem. Trzeba było go szukać i stopniowo tępić, tak Niemcy mówili. Więc oni w jakimś zakresie komplementowali Polaków. Komplementowali w tym sensie, że tak, że my byliśmy słabsi, że mieliśmy beznadziejne samoloty w ich mniemaniu i rozumieniu, że nie mieli z nami żadnych szans, ale próbowali coś zrobić. Natomiast jednocześnie stwierdzili, że opór został przełamany zasadniczy po 72 godzinach, bo co prawda lotnictwa, żeśmy nie zniszczyli, mówili Niemcy, ale największe straty to oczywiście były 1 i 3 września, jeszcze 2, 4 były straty idące w kilkadziesiąt samolotów lub kilkanaście samolotów niemieckich. A potem od 5, 6 września to Luftwaffe uzyskało już panowanie w powietrzu lub dominację w powietrzu, w tym sensie, że każdego dnia traciła już tylko poniżej 10 samolotów dziennie. Mówimy o samolotach zniszczonych. No efekt więc był taki, że stwierdzono, że no Polacy to jeszcze nie jest ten przeciwnik, ale na zachodzie to może być różnie, ale jednak o ile wojska pancerne niemieckie po polskiej kampanii, po zetknięciu się z naszymi Boforsami, naszymi Urami, stwierdziły, że muszą wzmocnić obronę swoich czołgów, to znaczy te czołgi muszą mieć grubsze pancerze, to Luftwaffe dopiero we Francji, a potem nad Anglią się bardziej orientowało, że ich bombowce są zbyt słabo uzbrojone, mają zbyt słabą broń defensywną i że trzeba to wzmacniać. Ale jak powiedziałem, samoloty przy tej produkcji, którą mieli Niemcy, to ta strata, nawet jeżeli nie wyremontowali żadnego uszkodzonego samolotu, to strata 500 maszyn nie była dla nich żadnym problemem, tym bardziej, że straty w ludziach dużych nie ponieśli. Ale nie czołgi i nie samoloty są kluczowym elementem na polu walki. Kluczowym elementem oprócz piechoty, łączności i rozpoznania jest oczywiście niespodzianka, artyleria. To taka dygresja. Zawsze mnie bawi, kiedy dzisiaj na podstawie doświadczeń ukraińskich mówi się, że artyleria jest ważna. Zawsze się tak zastanawiam, ale czy jest tu coś nowego? Artyleria jest najważniejszym rodzajem broni od końca XVIII wieku. Napoleon Bonaparte był generałem artylerii. Francuskie zwycięstwa, o jasne, kawaleria, piechota, gwardia, to wszystko było ważne w czasie wojen napoleońskich, ale najważniejszym elementem była artyleria. I to się nic nie zmieniło przez te 200 parę lat. Tak samo było w 1939 roku. Artyleria w I wojnie światowej zabijała 2 na 3 żołnierzy przeciwnika i w roku 1939 to nie niemieckie czołgi i nie niemieckie samoloty sprawiły, że Niemcy na jednego swojego zabitego kładli 5 naszych trupem. Przede wszystkim zrobiła to niemiecka artyleria. To był element kluczowy. Kiedy Niemcy w jesienią 1939 roku usiedli i zaczęli analizować przyczyny swojego zwycięstwa w Polsce, to powiedzieli, że super ważną sprawą była nasza przewaga informacyjna w rozpoznaniu i w łączności. Super ważną sprawą były nasze zagony pancerne, tak mówili Niemcy. Super ważną sprawą było Luftwaffe. Ale jak oni to wszystko sobie dokładnie policzyli, to stwierdzili, że najważniejsza była artyleria. Tylko artyleria jest wszędzie. Każdy związek taktyczny, każda dywizja piechoty ma swoją artylerię. Artyleria jest na szczeblu każdego korpusu. Ona walczy wszędzie. Nie jest tak efektowna jak samoloty czy czołgi. Ale to artyleria była elementem kluczowym dla tej przewagi ogniowej, którą mieli Niemcy. Artyleria do ognia bezpośredniego i artyleria do ognia pośredniego. I w ramach tej artylerii Niemcy też policzyli sobie te 20-milimetrowe straszne armatki automatyczne, przeciwlotnicze, które, jak już kiedyś mówiłem, kierowali przeciwko naszej piechocie. Do tego jeszcze dochodzą moździerze, artyleria polowa, artyleria ciężka. Niemcy nawet stwierdzili, można oczywiście o tym dyskutować, ale Niemcy sami stwierdzili w raporcie o upadku Warszawy, że nalot z 25 września, tak zwany Czarny Czwartek, który sparaliżował system na przykład wodociągowy i pozbawił warszawiaków dostępu do wody, był bardzo ważny dla upadku miasta, ale i tak z punktu widzenia taktyki walki kluczowe były uderzenia artyleryjskie. Ja przypomnę, że Zamek Królewski, to każdy z naszych patronów, którzy słuchają odcinków specjalnych, to mamy odcinek o tym, jak i kiedy został zniszczony w Warszawie Zamek Królewski. To oczywiście Zamek Królewski też został zniszczony niemiecką artylerią, która strzelała z Pragi. Artyleria była kluczowa. Samolotów Niemcy mieli przeciwko Polsce 2,5 tysiąca, czołgów też mieli 2,5 tysiąca, ale żołnierzy było 1,5 miliona, a armat i moździerzy było kilkanaście tysięcy. I to ogień prowadzony z moździerzy i z dział był tutaj kluczowy.
Ale bardzo żywa jest opinia mówiąca właśnie o tym, że Niemcy tak dużo wystrzelali amunicji artyleryjskiej czy moździerzowej w Polsce, że to był jeden z głównych czynników, który powodował, że czekali aż do wiosny 40 roku, żeby zaatakować Francję. Ile w tym prawdy?
No to jest dobre pytanie. Ile w tym prawdy? Bo widzisz, Kamilu, prawdą jest, że zalali nas niewyobrażalną ilością żelaza, bo tak się mówi na ostrzał artyleryjski. Od 1918 roku żadna armia na świecie nie doświadczyła tego, co my doświadczyliśmy we wrześniu 1939 roku ze strony niemieckiej artylerii. Dlatego, że licząc razem z moździerzami, to oni w mniej niż miesiąc tak naprawdę, no wiadomo, był kock, było wszystko, ale ta zasadnicza kampania trwała powiedzmy 3 tygodnie. To oni wywalili na nas, mówiąc kolokwialnie, 3 miliony pocisków. To jest w skali czasu trwania walki olbrzymia ilość. 3 miliony pocisków. I to było 2 razy więcej, niż wynosiła wówczas niemiecka miesięczna produkcja wszystkich typów amunicji. Bo Niemcy produkowali we wrześniu 1939 roku około 1,5 miliona pocisków miesięcznie, a wywalili na nas 3 miliony. No i skąd się wziął ten mit? Mit polegał na tym, że generał Brauchitsch, właśnie głównodowodzący wojsk lądowych Wehrmachtu, jesienią 1939 roku, szukając jakiegokolwiek punktu odniesienia, argumentu do rozmowy z Hitlerem, żeby go odwieźć od ataku na Francję, skłamał, albo inaczej, zmanipulował informację i powiedział Hitlerowi, że nie starczy amunicji do ataku na Francję. Ale Hitler, jak to Hitler, był szczegularzem, który bardzo lubił liczyć te wszystkie czołgi, armaty i kazał zrobić odpowiedni audyt sobie od razu zarządom. No i audyt wyszedł, że pan generał Brauchitsch to może nie do końca kłamie, ale prawdy też nie mówi, bo Brauchitsch przyszedł i powiedział, kampania będzie ciężka. To, że myśmy na Polaków wywalili 3 miliony pocisków, to jest nic, bo Polacy to był słaby przeciwnik. Ale jak zaczniemy walczyć z tymi Francuzami, to nie będziemy wywalać 3 milionów pocisków, tylko może w miesiąc 5, a może 6 milionów wywalimy, a w ogóle to kampania może trwać wiele miesięcy. I jeżeli my będziemy tak strzelać do Francuzów, jak do Polaków, to rzeczywiście po paru miesiącach takiej wojny możemy mieć problem z amunicją, z paliwem. Bo paliwa mamy na 4 miesiące intensywnych działań wojsk lądowych i na więcej nie mamy, a amunicji stwierdził Brauchitsch, że mamy co prawda dużo, ale jak będziemy walczyć z Francuzami, to będziemy mieli takie zużycie amunicji, że po paru miesiącach ona nam się skończy i że trzeba poczekać, doprodukować jeszcze więcej. To była argumentacja Brauchitscha. Skończyło się tym, że Hitler się do Brauchitscha nie odzywał. Bo generał przyszedł i miał postawę zachowawczą. Znaczy z góry założył, że Francję nie pokona się w szybkiej kampanii, tylko że to będzie wielomiesięczna, strasznie materiałowa wojna, taka jak w 1918 czy w 1916 na froncie zachodnim. I że te 3 miliony pocisków, które wystrzelono na nas, to szybko zblednie w porównaniu do tego, co będzie we Francji. I że to będzie zupełnie inna wojna. Ale Hitler wziął te statystyki i tam stało tak. Jasne. Wystrzelono na Polaków 490 tysięcy pocisków moździerzowych. Wystrzelono na Polaków 415 tysięcy pocisków do lekkich dział piechoty 7,5 cm. Wystrzelono prawie 1,5 miliona, 1 448 tysięcy pocisków do haubic 105 mm. 1,5 miliona. I wystrzelono tam 315 tysięcy pocisków z ciężkich armat 15-centymetrowych. To są naprawdę olbrzymie liczby, bo Niemcy wystrzelili na nas więcej, niż my w ogóle mieli amunicji analogicznej. Żeby zrozumieć naszą klęskę, oni nas po prostu miażdżyli siłą ognia. Oni na każdy nasz nabój mogli wystrzelić kilka własnych i na dodatek jeszcze celniejsze i dalej leciały niż nasze. I rzeczywiście, jak policzy się jeszcze te armaty 10 cm, takie różne, wywalili 3 miliony pocisków. Tylko tak, jak zaczynali wojnę, to mieli 1 900 000 granatów moździerzowych. Wystrzelili 500 000, zostało im jeszcze prawie 1,5 miliona. Armaty pułkowe 7,5 cm. Wystrzelali ponad 400 000 pocisków, ale zaczynali, mieli ich 3,5 miliona. Najważniejsza i kluczowa lekka haubica polowa, kaliber 10,5 cm, bo tak Niemcy liczą kalibry. Wystrzelili prawie 1,5 miliona pocisków na nas, ale zaczynali wojnę mając ich ponad 16 milionów. Nie wystrzelili nawet 10% tego, co mieli. Ciężkie haubice polowe 15 cm. Wystrzelili ponad 300 000, ale zaczynali wojnę mając prawie 3 miliony pocisków do nich. Innymi słowy, w podstawowej amunicji ciężkiej i lekkiej artylerii zużyli na nas 10% tego, co mieli. 10%. Gdyby tylko toczyli wojnę z nami, to mogliby tak do nas strzelać przez 10 miesięcy. A wystarczył miesiąc, żeby nas zniszczyć. I jasne, Brauchitsch się denerwował, ale miesięcznie wtedy produkowano 1,5 miliona pocisków. Ponad 600 tysięcy pocisków 105 mm. Ponad 130 tysięcy pocisków 15 cm. 200 tysięcy tych pocisków 7,5 cm do armat pułkowych. Do moździerzy Niemcy produkowali ponad 300 tysięcy granatów moździerzowych miesięcznie. Czyli oni 2-2,5 miesiąca odtworzyli cały arsenał, który wywalili na nas, ale i tak mieli jeszcze 90% tego, z czym zaczynali wojnę. I tak naprawdę Brauchitsch nie bał się tego, że nie ma amunicji w październiku czy w listopadzie 1939 roku. On się bał długotrwałej, wielomiesięcznej wojny na wyniszczenie, na wyczerpanie. Hitler myślał tu i teraz, a Brauchitsch myślał, asekurował się, miał plan A, plan B, plan C, jak zawodowy wojskowy. Zawodowi wojskowi muszą mieć kilka różnych planów i wariantów swojego działania. Tylko że źle ubrał to w słowa, źle to przedstawił i tak naprawdę był w wymiarze, nazwijmy to emocjonalnym, u dyktatora skończony. Już tylko w tym momencie pierwsze potknięcie armii oznaczało, że wylatuje i trochę musiał poczekać z tym, bo to jest jesień 1941 roku i Moskwa, więc Brauchitsch się uchował jeszcze na stanowisku głównowodzącego wojsk lądowych dosyć długo, ale tak naprawdę już wówczas jesienią 1939 roku doszło do poważnego konfliktu i, jak to się mówi, rozstania emocjonalnego między Hitlerem a generałem Brauchitschem. Ale musimy sobie z tego zdawać sprawę, że oni, wystrzeliwując na nas olbrzymią masę pocisków, i tak mogliby to robić jeszcze przez wiele miesięcy. Szybciej by im się benzyna skończyła. Tu odsyłam do odcinka o Europie. Szybciej by im się skończyła benzyna czy olej napędowy niż granaty do moździerzy czy pociski do dział. Bo tego przed wojną naprodukowali gigantyczne ilości. I jednocześnie straty, jakie oni ponieśli w sprzęcie, w karabinach, w armatach, w kampanii polskiej, uzupełnili produkcją w przeciągu 2-3 miesięcy. W przypadku dział miesiąca. Karabinów Niemcy produkowali wówczas setki tysięcy broni ręcznej pod koniec 1939 roku. Oni, jak to się mówi na wschodzie, wtedy się mówiło, nie potracili za dużo tych podków na nas. Ta kampania była szybka, krwawa. Niemcy zmiażdżyli nas przewagą materialną, też materiałową, właśnie strzelając nas olbrzymią ilością naboi, bo mogli sobie na to pozwolić. Oni mogli, a my nie, niestety. I nie zaatakowali Francji nie dlatego, że nie mieli czym strzelać albo że nie mieli jak zatankować swoich czołgów, tylko po pierwsze dlatego, że pogoda była zła, a po drugie dlatego, że nikt się nie spodziewał, że Francja upadnie tak szybko. Oni chcieli być przygotowani na długotrwałą, wielomiesięczną, ciężką kampanię. Dlatego poczekali do wiosny. Dlatego, kiedy mówimy o terminach niemieckiej ofensywy na froncie zachodnim, to bardziej kluczowym elementem jest spór, który się tam toczył w tej armii niemieckiej, bo Niemcy się ciągle zastanawiali, taki wariant, inny wariant, a może zaatakować tych Francuzów tak, a może inaczej, a może jeszcze inaczej. Nie było jasno zdefiniowanego planu, dlatego że Hitler odrzucał kolejne wersje, był z nich niezadowolony. I jeszcze wcześniej toczył właśnie ten spór z dowództwem wojsk lądowych, bo to dowództwo wojsk lądowych było zachowawcze. Ono liczyło wojnę w kategoriach czysto materialnych. Zginie tylu i tylu żołnierzy w ciągu tylu i tylu dni. Zużyjemy tyle i tyle paliwa. Wystrzelamy tyle i tyle amunicji. No tak ci generałowie liczyli. Ci generałowie na najwyższych szczeblach no, traktowali wojnę po prostu jako wojnę liczb. I nie atakowali, dopóki w swoich wyliczeniach nie byli przeświadczeni co do tego, że im na przykład po 6 miesiącach intensywnej wojny nagle amunicji nie zabraknie. No, chcieli mieć tą górkę. Hitler był ryzykantem. Hitler grał wabank, stawiał wszystko na jedną kartę, chciał wcześniej atakować. I to jest w gruncie rzeczy bardzo rzadki przypadek, że Hitlera udało się przekonać do tego, żeby nie zaatakował jesienią 1939 roku i nie sprawił, że generał Gamelin nie miał racji, bo generał Gamelin nie miał racji. To, że Francja była druga na liście, a że Niemcy najpierw uderzyli na Polskę, to wcale nie dawało tym Francuzom tych paru miesięcy spokoju, tak jak oni to sobie skalkulowali i myśleli. Oni w ogóle nie rozumieli Niemców i tego, co Niemcy chcą i jak Niemcy toczą wojnę. Francuzi byli właśnie tak, jak generał Braun Muchicz po drugiej stronie. Zachowawczy, metodyczni, liczyli w tych tabelkach, ile jest nabojów, ile jest tego, ile jest tamtego, ile to potrwa, ile to się rozwinie. A ta wojna była już inna. Ta wojna już miała elementy większego dynamizmu i Hitler zaskoczyłby Gamelin, atakując go w listopadzie 1939 roku. I z jakim skutkiem? A to już inna historia. Bo rzeczywiście Luftwaffe miałaby problem, wojska pancerne miałyby problem i Niemcy rzeczywiście mogli się wtedy uwiązać w dłuższą kampanię, ale i tak byłaby ona raczej dla nich zwycięska. Dlaczego? Dlatego, że mieli po prostu większe wojsko. Aczkolwiek zimą straciliby część swoich atutów, bo jednak, tak jak rozmawialiśmy, dlaczego kampania francuska tak wyglądała, no jednak lotnictwo było tu elementem niezwykle, niezwykle ważkim. Zwłaszcza w kampanii francuskiej, to zresztą widać, no bo jednak między tym 10 maja a 1 lipca Niemcy stracili grubo ponad 1500 samolotów, w związku z czym no to były straty parokrotnie wyższe niż w kampanii w Polsce. To była olbrzymia danina krwi. To się tak często mówi, że bitwa o Anglię, tylko że bitwę o Anglię poprzedziła bitwa o Francję w powietrzu, która była dla Niemców wyjątkowo ciężka i wyjątkowo krwawa. My nie powinniśmy się fałszywie pocieszać tym, że Niemcy ponieśli jakieś wielkie straty w kampanii polskiej, dlatego że walczyliśmy z przeciwnikiem tak potężniejszym od nas, który nad nami górował przede wszystkim właśnie nie nawet liczbą żołnierzy, nawet nie liczbą czołgów i samolotów. On przede wszystkim górował nad nami tą liczbą pocisków armatnich, tą liczbą naboi do karabinów, tymi zapasami paliwa, które mógł w te swoje armaty, czołgi, samoloty włożyć i wykorzystać. Czyli ciągłość, zdolność do projekcji siły była w Wehrmachcie tak potężna, że my nie mogliśmy dać rady takiemu przeciwnikowi. Już to kiedyś mówiłem, graliśmy w innej lidze. Nie jest dla nas ujmą to, że przegraliśmy z tak potężnym przeciwnikiem, którego potęgi nie tak łatwo zilustrować tylko samą liczbą żołnierzy, ale właśnie tą liczbą pocisków, zapasami logistycznymi. Tu bardziej tkwi to wyjaśnienie, dlaczego oni byli sprawniejsi, a my byliśmy gorsi. Straty niemieckie w kampanii polskiej okazały się być nieistotne dla niemieckiego wysiłku wojennego.
Tą przykrą, jak zawsze w wypadku kampanii wrześniowej, konkluzją, myślę, że skończymy ten odcinek. Dziękuję ci ślicznie, Norbert, i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć, wpisując naszą nazwę, czyli Podcast Wojenne Historii. Dziękujemy wam bardzo również za wsparcie, jakiego udzielacie nam w serwisie Patronite. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia do następnego odcinka.